Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo. Wierni. Wierni. A o wiernym ludzie mówi się o Kościele. My jesteśmy księża, biskupi są biskupami, papież jest papieżem, a wierni są wiernymi. Niech wierni Twoi głoszą Twe królestwo. Wierni. Tu to podkreślę. Nie niech księża Twoi głoszą Twe królestwo, ale wierni, czyli Wy, ja też, ale Wy, wierni, naprawdę. Nie wierzycie. Dobrze. Święty Paweł w Dziejach Apostolskich. To jest niesamowite. Jak sobie wyobrazimy tą sytuację. Ukamienowali go, wywlekli. Pewnie za nogi go brali, tak tą głową o ten bruk. Bum, 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 bum. Tak go wywlekli z tego miasta i go rzucili tam. No, prawdopodobnie nie żyje. No to niech se tam leży. A on wstał, oczepał się, podniósł się i wszedł do miasta. Nie usiadł i nie zaczął narzekać na tych, którzy nie przyjęli Ewangelii, tylko on po prostu wstał i wszedł do miasta. Pewnie z niejednym guzem na głowie, z okiem tutaj podbitym, pewnie z wargą upuchniętą. Musiał ciekawie wyglądać święty Paweł wtedy. A on wszedł i po prostu zaczął głosić Ewangelię. I to, myślę, że Pan Bóg, widząc tą determinację świętego Pawła, po prostu tchnął na tych ludzi, otworzył ich na to słowo, na Ewangelii. Pozyskali wielu uczniów. Ciekawe jest też to stwierdzenie, że w każdym kościele wśród modlitw i postów, będziemy o tym mówić, zapamiętajcie to połączenie, ono jest bardzo ważne. Dalej, co jest jeszcze bardzo ważne, to, co dzisiaj Pan Jezus powiedział w Ewangelii. On mówi o swoim powtórnym przyjściu. Nie wiem, czy wiecie, ale o Jego drugim przyjściu jest więcej w Piśmie Świętym niż o Jego pierwszym przyjściu. To jest bardzo ciekawe. Tego nie wiedzieliście. A zobaczcie, jak my się skupiamy na tym drugim przyjściu. W ogóle się nie skupiamy. W ogóle go nie rozważamy. Teraz na rekolekcjach trochę zaczęliśmy wchodzić w to bardzo delikatnie. Ale chciałbym się skupić na innej rzeczywistości, na tym, co dzisiaj powiedział Pan Jezus. Pokój daję wam, pokój mój wam daję, nie tak jak daje świat, daję wam pokój. Bo świat próbuje ten pokój zaprowadzić w różny sposób, w różnymi sposobami. No już przeróżnie to robi, ale widzimy, że nie potrafi. Nie potrafi tego pokoju zaprowadzić. Myślę sobie, że takim najmocniejszym dowodem i najmocniejszą rzeczywistością głoszenia Królestwa Niebieskiego, że ono jest, że ono przyszło, że ono się uobecnia, że ono jest pośród nas. Myślę, że takim dowodem jest pokój Chrystusowy, który przede wszystkim wynika z przebaczenia. Zauważyłem, że wielu chrześcijan ma zamęt w głowie odnośnie przebaczenia. Dzisiaj chciałbym bardzo delikatnie dotknąć tego tematu. Natomiast można o przebaczeniu jeszcze więcej powiedzieć. Myślę, że to rozjaśni Twoje serce i Twój umysł. Jest to bardzo, bardzo potrzebne. Zaraz się dowiesz dlaczego. To, żeby pokój Chrystusowy w nas mieszkał, jest potrzebny proces przebaczenia. I jest też potrzebne pojednanie. Często doświadczamy wielu głębokich ran, głębokiego bólu od tych, którzy są najbliżej nas, od rodziców, nauczycieli, krewnych, przyjaciół, różnych osób, ale też i przełożonych, współpracowników. To wszystko niesie ze sobą ogromną gorycz, złość, często nienawiść w sercu. Czujemy się zranieni i z tego powodu serca nasze są zamknięte. Duch Święty nie może prawidłowo wejść do takiego serca. On tak jakby próbował wejść do butelki, tak, która jest zakorkowana. Jak tu wejść? Zbić? No nie mogę. Korek. To jest brak przebaczenia. I może być tak, że dziesiątki lat jesteś w kościele. Mówisz, chwała Ci, Panie. A korek. Taki wielki korek. Tutaj w głowie. I mówisz po 10 latach bycia w kościele, ja nie dość, Pan Bóg mnie oszukał, bo nie doświadczam Jego miłości. Ale to nie jest błąd Boga Ojca, który Cię kocha. Jednym z powodów niedoświadczania Bożej miłości jest właśnie brak przebaczenia. Słyszymy w Ewangelii Świętego Łukasza, 17 rozdziale, 4 wersecie, że jeśli by 7 razy na dzień ktokolwiek zawinił w stosunku do Ciebie, 7 razy, to 7 razy i 7 razy zwróciłby się do Ciebie, że żałuje, przebacz mu, przebacz. Panie, ile razy ja mam przebaczać? Czy aż 7 razy? Piotrze, dziecko moje, nie 7. 77 razy, czyli więcej niż zawsze, więcej niż nieustannie. I powiem Ci coś bardzo trudnego. Z jednej strony przebaczenie jest przywilejem, ale z drugiej strony jest obowiązkiem. To jest chyba jeden taki ważny obowiązek chrześcijanina. Pan Jezus nie mówi, możesz, proszę Cię, tylko ten jeden, jedyny raz. Jezus mówi, musisz przebaczyć. Jeśli chcesz, aby miłość moja była w Tobie, musisz przebaczyć. Musisz wejść na tą drogę przebaczenia. A więc, czym jest przebaczenie? Przebaczyć to znaczy darować. Przebaczyć to znaczy dać. Przebaczyć to znaczy darować wcześniej. Czyli jakby darować wcześniej, niż nawet doświadczę tego zranienia. To jest niesamowite. Dużo o tym przebaczeniu mam w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 21-35. Przebaczenie to jest uwolnienie człowieka z niewoli. Tak? Uwolnienie człowieka z niewoli. To znaczy, że nieprzebaczenie umieszcza takiego człowieka, któremu nie przebaczyłem, w moim wewnętrznym więzieniu, którym jest moje serce. I niezależnie od tego, czy ten problem nieprzebaczenia jest taki malusi, taki ogromny. Niezależnie od tego, czy ptak jest w klatce złotej, czy platynowej, czy srebrnej, czy zardzewiałej, tak? A jeszcze dodatkowo, nieważne, czy ten ptak jest przywiązany do tej klatki niteczką, czy wielkim, ogromnym łańcuchem. Tak? I tak jest związany, i tak jest związany. Tak nie pofrunie, i tak nie pofrunie. A niech ma. Siedź tam w klatce. 10 lat będziesz tam siedzieć. No ale przecież ten człowiek sobie żyje. Ale jest uwięziony. Często ludzie, którzy nie doświadczają przebaczenia, czyli żyją w nieprzebaczeniu, czują taki ciężar, tak jakby płyta nagrobna była położona na tym sercu. W jednym z naszych cmentarzy, na naszej parafii jest taka płyta nagrobna, gdzie jest napisane: tu leży mój mąż, co dręczył mnie wciąż. Leżąc tu sobie, ulżył mnie i sobie. Naprawdę. Zapytajcie się ojca Jacka, on widział ten nagrobek. W Złotowie. W naszej parafii. Tu leży mój mąż, co gnębi mnie wciąż. I były ludzie w pewnym momencie jeździli tam na ten grób, żeby to zobaczyć. I prosili, komunalka prosiła, że już załatwią po prostu inny nagrobek za darmo, żeby ta kobieta zrezygnowała z tego. Nie. I nadal możecie sobie tam pojechać. I to jest bardzo blisko w głównej drogi, głównej alei w cmentarzu. Tak. Więc można nawet zrobić tak realnie, w realny sposób można walnąć sobie taki nagrobek, nie? Albo komuś, komu tak, no właśnie, czy przebaczyliśmy. A więc zamykamy tę osobę w więzieniu. Ludzie mają pomysły, nie? No, mamy pomysły. Czyli ta osoba jest w niewoli. Ta osoba jest w niewoli. Ale my też jesteśmy w niewoli na skutek braku przebaczenia. To jest też niesamowite. Nawet jeśli drzwi klatki są otwarte, to jest ta nitka, która trzyma tę osobę. Bo my tak nieraz robimy. Przebaczam ci, ale... Największy problem w naszym życiu jest to ale. Nie? Przebaczę ci, przebaczam ci, ale nigdy ci tego nie zapomnę. My potrafimy... Nasze serca są bardzo duże, ogromne i w nich są zamrażalki i tam kładziemy różnego rodzaju mrożonki. To są urazy. Mrożonka taka, 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 taka. I kiedy przyjdzie odpowiedni moment, odpowiedni czas, otwieramy zamrażalkę, wyciągamy mrożoneczki i przygotowujemy przepiękną ucztę, jaką jest zemsta. Wypominanie. Pięknie to robimy. A ty w 1963 roku o 7:23 co zrobiłeś? No właśnie. Wypominanki. Oj, 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 oj. Lubimy to, nie? Oj, jakie to jest fajne. Jak widzimy jeszcze takie załamanie na tej twarzy tej osoby, absolutnie, a mężczyzna to już zupełnie nie wie, o co chodzi kobiecie, nie? Jak ona powie, po prostu dokładnie wyjedzie z datą, to normalnie nogi już ma z waty, nie? Bo już wie, co się święci. Albo tak, albo nie, albo przepraszam. No, musi coś wybrać z tego, nie? Z tego worka odpowiedzi. A więc my musimy wyrzucić z tych naszych serc te zamrażalki. Mrożonki. To wszystko trzeba wyrzucić. Nie chcę tego. I trzeba przede wszystkim uwolnić osobę, która jest więziona. To jest przebaczenie. Ty dajesz akt ułaskawienia. Ja cię ułaskawiam. I często naprawdę, uwierzcie mi, że zdarza się tak, że osoby, które są 200-300 kilometrów dalej, które w ogóle nie mają pojęcia, które już żyją jakby swoim, próbują żyć swoim życiem, kiedy ty im przebaczysz tu i teraz, w tym momencie, zaczyna się zmieniać ich życie. Na przykład następuje wzrost, jak przyspieszają w swoim rozwoju i duchowym, i społecznym, i psychicznym, w każdym wymiarze, naprawdę. To nie jest tylko tak, to jest okrutna zemsta nie przebaczyć, naprawdę, to jest największa zemsta, bo ty wiążesz tą osobę i naprawdę ona często się czuje albo jak Syzyf, albo jak ktoś, który idzie w jednym miejscu. Mówi, co się dzieje? Nie mam pojęcia. Ale ty też o tym nie wiesz. Ale to jest właśnie ta sytuacja związana z brakiem przebaczenia. My odzyskujemy też wolność, kiedy przebaczamy. Odzyskujemy wolność. Jak nieprzebaczenie powstaje? Jak powstaje nieprzebaczenie? Poprzez bezpośredni ból. To oznacza, że ktoś nas osobiście dotknął. Ktoś nas poprzez słowo, poprzez kłótnie, poprzez pobicie, poprzez nadużycia seksualne. Ktoś nas osobiście dotknął. Wiemy kto i to zabolało. W sposób pośredni. Na przykład nieprzebaczenie powstaje na skutek plotek. Słyszysz, że ktoś coś gdzieś tam o tobie mówił. I to jest sposób pośredni. Człowiek dowiaduje się kłamstw na swój temat i to bardzo dotyka człowieka. Jest zranienie. Ból trzeciej osoby, to jest trzecia. To jest nieprzebaczenie, jakby trzeci rodzaj. Na przykład przyjaciel albo ktoś bliski został zraniony przez inną osobę i ciebie to dotknęło. Na przykład mama czy teściowa, tak? Na przykład teściowa, jestem mężem i teściowa dotknęła, nie teściowa, moja mama dotknęła moją żonę, tak? I mnie to zabolało. Jak mogłaś to zrobić? Nie, moja żona cierpi, nie? To jest właśnie ten to. Jesteśmy pośrednio dotknięci. Na przykład matka dziewczyny, która zaszła w ciążę przed ślubem, tak? Nie może sobie, mówi, coś, tak? Jakby coś ty jej zrobił na tego chłopaka. Nie? Matka jest pośrednio dotknięta tą sytuacją. My sobie często nie, tak? Dlatego tak zatrzymuję się na tym, bo my sobie często z tego nie zdajemy sprawy. My to bagatelizujemy. A to może nas dotknąć, to może boleć. Bo to, że to pierwsze, tak, to jest jasne. To drugie też jest jasne, że w sposób bezpośredni i pośredni. To jest takie, to jest jasne, ewidentne. Natomiast ten ból trzeciej osoby właśnie. Ranienie siebie. To jest czwarte. Przez wstyd, poczucie winy z powodu grzechów, które popełniłem. Przez moje złe zachowanie. Przebaczyć sobie. Często jest najtrudniej. I też taki ból psychologiczny, można to tak nazwać, bo ciężko jakoś tam znaleźć inne pojęcie. Natomiast co się pod tym kryje? To jest miejsce, kiedy w jakiś sposób interpretujemy czyjeś działanie jako zamierzone działanie przeciwko mnie. Tak? Czyli nie pytam się, co miałeś na myśli przez to, że tak powiedziałeś, albo że tak zrobiłeś. Dlaczego? Tak? Nie pytamy się, tylko od razu interpretujemy. On na pewno chciał mnie dobić, nie? On na pewno chciał mi coś zrobić. I to powoduje zamęt we mnie. To są takie pięć najważniejszych czynników, które powodują właśnie, że powstaje brak przebaczenia. Dlaczego wybaczyć, to już powiedziałem, bo Pan Jezus powiedział, wybaczajcie sobie. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski, po prostu to jest taka dynamika, ty przebaczysz, Ojciec ci przebaczy. Lecz jeśli nie przebaczysz ludziom i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Mateusz 6, 14, 15. Bo przebaczenie jest częścią kultury Królestwa Niebieskiego. Ładne, nie? To jest część kultury Królestwa Niebieskiego. Tam wszyscy się kłaniają sobie, mówią, kocham Cię. Jesteś cudem Boga Ojca. Dobrze, że jesteś. Fajnie by było, gdyby Cię nie... No to już inne królestwo. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jak Jezus krzepi? Proszę, wybacz mu. Po co ty to trzymasz? Po co ci ten ciężar? Po co ci to wszystko? Każde nasze przebaczenie, tak sobie wyobraź, że to jest taki kamień pod dywanem. Nie widać go, ale jak stąpniesz na niego, boli. Bardzo boli. Ostatecznie taki dywan staje się bardzo niewygodny i ciężko jest po nim chodzić. Tak samo jeśli jest w naszym życiu mnóstwo nieprzebaczenia, to staje się to niewygodne dla Ducha Świętego. Też ładne, nie? Tak mu jest trudno żyć w takiej świątyni, bo bez przerwy coś go tam... Ała, ała, ała. Takie szpikulce są od środka. No kto by wytrzymał? On ile może, to wytrzymuje. Tak? Ale jak długo? No właśnie, konsekwencje nieprzebaczenia. Jest taki moment w Piśmie Świętym, w Mateuszu, 18 rozdział, kiedy jest mowa o nielitościwym dłużniku. Wielu z nas to omija i w ogóle albo nie wie, o co chodzi. Zobaczcie. 34 werset. To jest to, kiedy ten dłużnik idzie, wybacza mu się mnóstwo pieniędzy, a potem on wychodzi, pamiętamy to, tak? I znajduje kogoś, kto mu tam w ogóle nie jest nic prawie winny i on go tam dusi i potem to wszystko wraca do tego króla, który go bierze, mówi: o nie, nie, nie wolno tak robić. I na końcu jest: i uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Sam sobie wymierzasz sprawiedliwość w momencie, kiedy chcesz żyć nieprzebaczeniem. Wydajesz się sam katom. Co to są ci kaci? To są choroby. To są demony. To są kaci. A więc konsekwencje nieprzebaczenia. Naprawdę, nieprzebaczenie ma wpływ na nasz organizm. Już mówi się, i to jest bardzo jawne i normalne, kiedy mówi się o psychosomatycznych chorobach, tak? Że wiele takich spraw z psychiką ma swoje przełożenie na ciało. Tak samo duch, to jest ta taka triada, duch, dusza i ciało. Jeśli duch nie funkcjonuje, jest odłączony od Pana Boga, od Ducha Świętego, traci życie, traci moc, traci motor. Dusza zaczyna coś tam pod głową się nie robi za wyraźnie. Szumy są. I ciało mówi: ała, 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 ała. Tak? Proste. Serce, ciężar. No to jak jest ciężar, to co serce robi? Szybciej i mocniej. Co to jest? Nad? No. A na głowie jak coś siada. Jak mi ciężko, nikt mnie nie kocha, niech mnie ktoś przytuli. Depresja. Nie śmieję się z depresji. Absolutnie. Jest to bardzo trudne. Ale chcę wam troszeczkę tak umilić życie. Choroby wysokiego ciśnienia, wrzody, cukrzyca, wysypki różnego rodzaju. Może to powodować też depresję, brak radości, brak apetytu. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie te choroby, które ja wymieniłem, tak, ale 70-80% jak się mówi, to jest wpływ nieprzebaczenia, braku przebaczenia. Słucham? Za duży apetyt? Powiemy sobie za dwa dni i to nie będzie wesołe. Może teraz nie będę mówił, bo to jest inny temat, ale będziemy haczyć o post wtedy. Trzeba było się nie wyrywać. Bo wezmę na przykład. A więc komu mam przebaczyć? Komu mam przebaczyć? Sobie. Kiedy wyznajesz grzechy, Pan Bóg ci wybacza, ale często wychodzimy z tego konfesjonału i mówimy: ja sobie tego nie wybaczę. Często to jest związane z kobietami, które popełniły aborcję. No, to jest bardzo trudne, dlatego że osoba skrzywdzona i krzywdziciel jest w jednej osobie. Tak? Jak wybaczyć? No właśnie, nie? To jest trudne koło. Tylko Boże miłosierdzie i łaska przebaczenia może wyrwać tę osobę. A więc gdy wyznajemy grzechy, Bóg nam przebacza, ale też jest potrzebne, żeby samym sobie wybaczyć. Innym. Ludziom, którzy mnie skrzywdzili. ludziom, którzy mnie skrzywdzili w sposób niezamierzony albo zamierzony. Zmarłym też powinniśmy wybaczyć, tak, którzy już odeszli. Bogu. Często mamy pretensje do Pana Boga, że ktoś mnie zranił, ktoś mi coś zrobił, że jestem zraniony przez śmierć bliskiej osoby. Dlaczego mi ją zabrałeś teraz, akurat w tym momencie? Utrata własności, katastrofy, tak? Powodzie różne. Często właśnie, czy przy takich sprawach związanych z chorobą, czy z finansami, często pojawia się takie obwinianie Pana Boga i też wtedy trzeba przebaczyć Mu. To jest też niesamowite. Ja mam Panu Bogu przebaczyć? Tak. Praktyczny sposób przebaczenia. Kupić komuś takiemu dom na przykład. Żartowałem. W miarę możliwości. Najpierw musi się to dokonać w moim sercu, czyli akt woli, wola. Tu nie chodzi o to, żeby się dobrze poczuć w tym momencie, tak? Może się poczujesz za 10 lat dobrze, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby był akt woli. Ja ci przebaczam, mężu, żono, sąsiedzie, tak? Premierze. Nieraz trzeba też im przebaczyć tam na górze. Na przykład opieszałość związaną ze Smoleńskiem. Wielu z nas to dotknęło, tak? Nie wiemy, co się dzieje, nie rozumiemy tego, nie rozumiemy, co oni robią w innych też przestrzeniach życia, tak? Politycznego i społecznego. Nie? Nieraz trzeba im też przebaczyć. Ale wewnętrzny jest to akt wewnętrzny. I to musi się dokonać we mnie, wewnątrz mnie. Może się to wyrażać też zewnętrznie, na przykład, że do kogoś zadzwonisz, tak? I będziesz chciał z nim porozmawiać. Możesz poprzez list wysłać, tak? Nieraz jest tak, że nie mamy siły, że to jest tak ogromne zranienie i wtedy mówię, w imię Jezusa ja ci wybaczam, bo Jezus mi wybaczył, dlatego ja chcę tobie wybaczyć. Chociaż jest to dla mnie bardzo trudne. A jeśli nie ma możliwości, bo pamiętajcie do tego, że do takiego aktu, kiedy ty wysyłasz coś, czy mówisz, musisz mieć pewność, że zostanie to przyjęte. Tak? Bo nie można rzucać też pereł pod świnię. Ja teraz zaraz to wyjaśnię. Bo w momencie, kiedy ty komunikujesz swoje przebaczenie drugiej osobie, wchodzisz już w pojednanie. A pojednanie jest nawiązaniem nowej relacji z krzywdzicielem. Ale jest to tylko wtedy możliwe, kiedy ta osoba wystąpiła do ciebie niejako o przebaczenie. Rozumiecie? Że ona jest świadoma. No bo nie można zmuszać dziecka na przykład, które zostało zgwałcone przez swojego ojca, żeby ponownie weszło mu na kolana, tak? Rozumiemy? To Pan Bóg nie jest okrutny w tej przestrzeni, że teraz musisz w tym sensie. To jest przymus, ale w sercu, że ty masz przebaczyć tej osobie w sercu, ale możesz jeszcze nie być gotowy na to, żeby wyjść naprzeciw pojednania tej osoby. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, że ta osoba nie zrozumiała w ogóle tego i nie przyjęła, że cię skrzywdziła. Natomiast jeśli ona wychodzi do ciebie i mówi, przebacz mi, zrozumiałem swój błąd, to wtedy jest ta możliwość pojednania. Natomiast ty masz obowiązek wyjść z pojednaniem, kiedy to ty skrzywdziłeś. Tak? A więc to są dwa obowiązki. Przebaczyć i szukać pojednania, kiedy to ty skrzywdziłeś. Rozumiemy? Super, tak? To jest bardzo trudne, to pojednanie, kiedy ja skrzywdziłem, tak? Ale to jest powiedzieć, ja popełniłem błąd, przepraszam. Ale potem się człowiek naprawdę czuje bardzo lekko, leciutko jak pióreczko. Ale jeśli nie ma tej możliwości właśnie tego wyjścia, to wtedy przede wszystkim nie wypominać, nie szukać zemsty, błogosławić tę osobę. Ofiarować mszę świętą na przykład za osobę zmarłą, tak? Jako akt takiego wybaczenia. Na przykład takim aktem wybaczenia może być msza święta gregoriańska, 30 mszy z rzędu, gdzie tradycja Kościoła mówi, że wtedy ta osoba, tak, jest wolna i idzie do nieba, nie? To jest taki akt ułaskawienia bardzo mocny. Może być różny. Modlitwa za tę osobę. No to jest to błogosławienie tej osobie. To jest też na przykład aktem przebaczenia samemu sobie. Może być na przykład przyjęcie Komunii Świętej we własnej intencji. Nie? To jest taki akt ułaskawienia samego siebie. Ja ci przebaczam, Radek. Twoją słabość na przykład, nie? To, że upadasz bez przerwy w tym samym. A, nie jest to takie proste. My byśmy tak napręgiesz i tak chłostę byśmy dali, nie? Masz być doskonały. Pobiczowałoby się. Moi drodzy, jutro jest taki szczególny czas, że przez cały dzień będziemy adorować Pana Jezusa. I to nie będzie tylko takie negustwo duchowe, ale chciałbym, żeby każdy z was zaopatrzył się w małą karteczkę i długopis, kiedy przyjdzie na adorację do Pana Jezusa. Niech patrzy na Niego i niech Mu się pyta, komu mam przebaczyć w moim życiu? Komu ja mam przebaczyć? I w skrócie, proszę Cię w skrócie, jakimś, nie wiem, hologramem, jakimś inicjałem, czymkolwiek, tak żebyś to Ty wiedział tylko o co chodzi. Żebyś napisał o głównym Twoim zranieniu, które nosisz w swoim sercu. To, co pamiętasz. To, co Ci Pan Bóg pokaże jutro. Może to być główne zranienie albo inicjały osoby, które są odpowiedzialne za to zranienie. Niech Ci Pan Bóg pokazuje. Niech poprzez tą dzisiejszą homilię i to nauczanie niech Ci rozświetli trochę tą trudną rzeczywistość tego przebaczenia, ale myślę, mam taką nadzieję, że jeszcze, że troszeczkę ten temat został rozjaśniony, że wreszcie wiesz, o co tak naprawdę chodzi, że tu nie chodzi o to, żeby zapomnieć, tak? Mamy tak mózg skonstruowany, że pewne rzeczy, które są naznaczone jeszcze emocjami, nie jesteś w stanie zapomnieć i możesz o nich pamiętać całe życie, ale tu chodzi o to, żeby się pojednać jakby z tym swoim wspomnieniem i powiedzieć, okej, nie będziesz już miał na mnie wpływu. Nie będziesz we mnie wywoływał tych emocji, które do tej pory wywoływałeś. Ja przebaczam tej osobie, ja nie będę jej tego już wypominać, ja nauczę się z tym żyć. Tak? Ja akceptuję w sobie to zranienie. To jest właśnie to przebaczenie. Ja akceptuję to, że ktoś mi to zadał i to gdzieś tam we mnie jest. A Pan Bóg zobaczysz, jeśli będziesz żyć przebaczeniem, to Pan Bóg, wiesz co będzie robił? Będzie czynił coś takiego, że coraz rzadziej będziesz wyciągać to z pamięci. I to zdjęcie, które teraz, tego zranienia, tej osoby, która cię zraniła, jest takie wyraziste, takie kolorowe, takie rażące, stanie się wyblakłe, jak stare zdjęcie w starym albumie rodzinnym. I sprawi, że będziesz tak przeglądać ten album i mówić, aha, no tak, to jest Piotr, pamiętam, ale błogosławię Ci, okej? Ale błogosławię Ci. Na przykład teraz możesz mieć, ktoś Cię odrzucił w miłości i teraz, kiedy ja mówię o miłości, to przypomina Ci się ta sytuacja, że ktoś pokpił sobie Twoje serce, że ktoś je wziął i je rozdarł, zniszczył. To w momencie, kiedy będziesz na tym procesie przebaczenia, bo to jest proces, za kilka miesięcy, może tygodnie, kiedy znowu tu przyjedziesz i ja będę mówił o miłości, to już Ci nie wyjdzie. Z Twojej podświadomości to już nie będzie wychodzić. Będziesz miał inny obraz, który będzie podporządkowany temu pojęciu, jakim jest miłość. Albo troska. Albo zaufanie. Albo tajemnica, nie? Rozumiemy? To jest kultura Królestwa Niebieskiego i to się zacznie dziać, kiedy wejdziesz w tą sferę przebaczenia. I tego naprawdę sobie i Tobie życzę. I to jest piękna rzeczywistość tego przebaczenia. Mam nadzieję, że udało mi się Cię podprowadzić pod tę rzeczywistość. I niech się to dzieje. Dzisiaj w czasie adoracji chcę was przeprowadzić przez taką modlitwę przebaczenia Ojcu. Żeby ten obraz w naszych sercach, w naszych umysłach Ojca Niebieskiego był poprawny, był właściwy. I będziemy prosić dzisiaj Pana Jezusa, żeby wylał na nas swoją miłość i przekonał nas o prawdzie miłości Ojca do nas. Bo Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach. Ufajmy i wierzmy w to. Amen.